Kolosańskich, rozdziale 4. Czytać będziemy wersety od 1 do 22, a więc Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 4, wersety od 1 do 22. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi uczeni w piśmie oraz Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi. Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. Przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy to słuszna rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie, zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Buduj w imieniu Jezusa Chrystusa to tytuł dzisiejszego rozważania, właśnie w oparciu o ten fragment Pisma Świętego. Aby między ludem nie rozlało się, że w Jezusie jest zmartwychwstanie i żywot, członkowie Sanhedrynu nakazali uczniom, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Apostołowie postanowili jednak słuchać bardziej Boga niż ludzi. To tak w telegraficznym skrócie, o czym mówi ten fragment i wokół czego będziemy dzisiaj krążyli. Apostołowie Piotr i Jan, troszeczkę cofnijmy się do tyłu, żeby mieć kontekst. Wstąpili pewnego dnia do Jerozolimy, do świątyni i było to w godzinach modlitwy, około godziny 15. I wtedy uwagę ich przykuł pewien mężczyzna. Wiemy o nim, że był chory od urodzenia, chromy, sparaliżowany, a w chwili, kiedy dzieją się te wydarzenia, ma około 40 lat. I Piotr powiedział do niego niezwykłe słowa. Srebra i złota to ja nie mam, ale to, co mam, to ci dam. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I wiemy dobrze, że chwycił go za rękę, pociągnął go tak, żeby podnieść go na nogi, na których on nigdy nie chodził. I kiedy ten stanął na tych nogach, zaczęły wzmacniać się jego nogi. Jego mięśnie, jego stawy, jego ścięgna. I w tej chwili został uzdrowiony człowiek, który przez 40 lat nie chodził. Tak sobie pomyślałem, no mam 40 kilka lat, a czasami jak wstaję z łóżka, to się czuję jak chromy. I zanim się rozruszam, to pewnie podejrzewam, że dobrze by było, żeby ktoś mnie chwycił za rękę, tak mówiąc żartobliwie. A ten człowiek naprawdę nie chodził przez 40 lat i naprawdę się nie ruszał. I to wszystko wydarzyło się właśnie na oczach ludzi, którzy byli o tej porze w świątyni. Człowiek ten zaczął chodzić, podskakiwać, więc to nie był taki nadmuchany cud, gdzie ludzie stali, trzymając człowieka pod pachy i mówili: o, uzdrowiony jest w imieniu Jezusa, a człowiek wisi na ich rękach, nie mając żadnej władzy w nogach. Faktycznie te nogi się wzmocniły i ten człowiek po prostu chodził, podskakiwał z radością, manifestując to, co się wydarzyło. I oczywiście zgromadziło się wielu ludzi w przysionku salomonowym. To takie miejsce w świątyni, gdzie niejednokrotnie co znamienici nauczyciele nauczali Słowa Bożego. No i zaczęli mówić, co tu się tak naprawdę wydarzyło, że Jezus Chrystus, którego zabili, zmartwychwstał i właśnie to, co się dzieje, jest wynikiem tego, że On powstał z martwych i jest tym Mesjaszem wybranym przez Boga. Drogi bracie i siostro, czy mamy coś tak wyjątkowego, droższego od złota i srebra, co byłoby godne pożądania? Czy mamy coś takiego na stałe, czym moglibyśmy się podzielić z ludźmi i oni by nie powiedzieli: weź przestań, to takie nijakie, takie byle jakie. Czy mamy coś takiego? Niezwykłe jest to. Bardzo dotykają mnie słowa apostoła Piotra. Srebra i złota nie mam. Mam coś znacznie więcej. Mam coś znacznie wspanialszego. Przyszedłem do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Przygotuj się. Moc zmartwychwstania zacznie działać w Twoim życiu. To są rzeczy niezwykłe. Ponad wszystko, co jesteśmy w stanie zgromadzić o własnych siłach. I tego potrzebują ludzie wokół nas. No i oczywiście ludzie się zgromadzili, słuchali, byli poruszeni, bo z jednej strony apostołowie mówią, że to uczynił Jezus, który zmartwychwstał, żyje, ma się dobrze, proszę bardzo, On to uczynił, my nie, a co my możemy? Z drugiej strony są ludzie, którzy się właśnie nawracają, są dotknięci tym przesłaniem, bo widzą żywy dowód tego działania zmartwychwstałego Jezusa. A tuż obok stoją kto? No stoi oczywiście, stoją kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, którzy dopadają uczniów. No i oczywiście, żeby przerwać całe to zamieszanie, bo im się tam ludzie nawracają. Czytamy, że było 3000 zbawionych dusz. Zakładamy, że chodzi o mężczyzn. A w 4 rozdziale czytamy, że już było ich 5000 po tym zdarzeniu lub do tego czasu. Tak, Iza, tam jest napisane, liczba mężów wzrosła do około 5000. Tak. I kiedy czytamy te słowa, to widzimy, że ludzie ci chcieli za wszelką cenę przerwać to, co się działo. No można by było powiedzieć, rzecz wspaniała, niezwykła. Bóg czyni swoje dzieło, ale nawet w takim miejscu jak świątynia może to przeszkadzać, tak? Zgodzicie się? No tak to było. Oni byli oburzeni, że uczniowie głoszą zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. Że występują w imieniu Jezusa Chrystusa, który przecież został ukrzyżowany. Inna sprawa, że tak w świątyni nie można było sobie przemawiać po prostu od tak, stanąc sobie w tym portyku salomonowym, po prostu powiedzieć: ja tutaj mam przesłanie do wszystkich, bardzo proszę. Trzeba było otrzymać pozwolenie na to i rzeczywiście ta grupa, która obstąpiła apostołów, oni powołując się na ten formalny punkt, czyli na to, że nie wolno tak po prostu bez pozwolenia głosić w świątyni, aresztowali apostołów i wtrącili ich do więzienia, prawdopodobnie właśnie na terenie samej świątyni. Ale czytamy bardzo wyraźnie z Pisma Świętego wynika, że tym, co ich dotknęło, tym, co ich zbulwersowało i tym, co zagotowało nimi, to było nauczanie o zmartwychwstaniu w Jezusie. To jest werset 2-4 rozdziału. Bo uczniowie nie tylko o tym mówili, ale mówili o tym na podstawie tego, co wcześniej się wydarzyło, tłumacząc ludziom, czym tak naprawdę był tenże cud, którego są świadkami, że to właśnie moc zmartwychwstania działa w tym człowieku. Że to właśnie Jezus Chrystus czyni, że to właśnie, można powiedzieć innymi słowami, Bóg uwielbia swojego Syna, Jezusa Chrystusa. No i oczywiście wtrącają ich do więzienia. Był już wieczór. Następnego dnia schodzi się całe dostojne grono. Rozumiemy, że chodziło o Sanhedryn, czyli arcykapłan, kapłani, notabele, świeccy, używając takiego języka potocznego. No i rozpoczyna się przesłuchanie. I zauważmy, jakie pytanie jest postawione apostołom. Jedno pytanie. A mianowicie, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście wy? Tego nie widać w naszym tłumaczeniu, ale w tych słowach jest taka wielka pogarda. Wyprości, szarzy, stanowiący część tej całej masy, nieznającego pism, ludu. Jakim prawem, jaką mocą, w jakim imieniu to uczyniliście? Z tym akcentem na wy. Bo przecież to byli zwykli ludzie. To byli rybacy jeszcze z Galilei. Może można powiedzieć, minęło wystarczająco czasu, żeby przestali śmierdzieć rybami. Bo na co dzień taki właśnie aromat towarzyszył im w ich życiu. No właśnie, a więc zaczyna się proces, zaczyna się odpytywanie i wstaje Piotr. Czytamy napełniony Duchem Świętym, pełen odwagi i on mowę obronną zamienia w oskarżenie. To jest niesamowite, jak zobaczymy, ale bardzo szybko to Sanhedryn staje się głównym oskarżonym w tej historii, jak zobaczymy. Czytamy tak. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim, całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Dalej. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Prawda? Kto tu jest oskarżony? Niezwykłe jest to, kiedy zwykli ludzie pełni Ducha Świętego otwierają usta. Poruszająca jest to mowa. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli również, w jaki sposób apostołowie mówią o Jezusie do tego miejsca, czyli do 4 rozdziału. On jest Panem, On jest Mesjaszem, On jest prorokiem. Terminy odnoszące się właściwie tylko do Boga. On jest święty i On jest sprawiedliwy. On sprawca życia. On Syn Boży. On był umarły, ale ożył. To wyście go zabili, ale Bóg wzbudził go z martwych. A więc problem Sanhedrynu polegał na tym, że nie tylko mieli przed sobą ludzi, którzy mówili to, co mówili, ale również polegał na tym, że obok nich stał żywy dowód na to, co mówili. Człowiek, którego Jezus uzdrowił. I to był problem. Bo gdyby to po prostu była nauka, to można by było z nią polemizować, ale to była nauka poparta przez samego Boga. I czytamy wyraźnie w wersetach od 15 do 17, czego naprawdę bał się Sanhedryn. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą, naradzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. Bali się dwóch rzeczy. Po pierwsze, ludzi, którzy występują naprawdę w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne w tej historii. Oraz po drugie, bali się nauki o zmartwychwstaniu w Chrystusie. Bo to wszystko stanowiło integralną całość. I bardzo wyraźnie widzimy, że właściwie chcieli z tym problemem się głównie uporać. Nauczanie o zmartwychwstaniu w Jezusie Chrystusie połączone z Bożym działaniem jest świadectwem tak potężnym, że boją się go wszyscy wrogowie Ewangelii. Mówienie to jest za mało, ale kiedy nasze życie jest świadectwem działającej z nas mocy zmartwychwstania i zaczynamy o tym mówić, jest to świadectwo, które dotyka ludzkich serc. I chciałbym zadać Ci dzisiaj dwa pytania. Po pierwsze, czy żyjesz w imieniu Jezusa Chrystusa? I po drugie, czy doświadczasz działania mocy zmartwychwstania w swoim życiu? Jeżeli nie, niczym nie różnisz się od ludzi, którzy stanęli naprzeciw apostołów, pragnąc zamknąć im usta. Bo albo przychodzisz w Bożym imieniu, bo Bóg naprawdę działa w twoim życiu, albo jesteś po prostu człowiekiem religijnym, który ma innym do zaoferowania swoje poglądy i najprawdopodobniej może chcesz, a może nie, narzucić się innym. Na przykładzie tej historii możemy nauczyć się pewnej rzeczy. Biznes religijny może doskonale funkcjonować bez Boga. Zgodzicie się? Kościoły mogą funkcjonować bez Boga. Mogą się świetnie kręcić. Świątynia Heroda była piękna. Najpiękniejsza, można by powiedzieć, pod względem architektury, rozmachu. Budowano ją tyle lat. Ktoś powiedział, 40 lat ją budowano. Ale problemem tej świątyni była jedna rzecz. Nigdzie nie czytamy, aby była w niej obecna chwała Boża. W tym słabym przybytku, który Żydzi nosili po świątyni, obecna była chwała Boża. W świątyni Salomona obecna była chwała Boża. A kiedy świątynia została zburzona, nawet wcześniej zanim została zburzona, można powiedzieć, dlatego też została zburzona, chwała Boża opuściła świątynię. I udała się z ludem na obczyznę, by im towarzyszyć i być pośród nich. A więc tym, co czyni różnicę pomiędzy tym, co Bóg czyni i tym, gdzie Bóg jest, a tym, co nie ma nic wspólnego z Bogiem, chociaż nosi takie znamiona, jest Boża chwała i obecność. I bardzo wyraźnie tutaj widzimy. I świątynia miała się bardzo dobrze. Biznes kwitł. Ale Bóg miał niewiele wspólnego w tym czasie z tym miejscem. Wystarczy odrzucić kamień, który dał Bóg. Tak niewiele. No Boże, no. Akurat ta terakota mi się podobała, ten kamień węgielny, po co mi on? Ale kamień, który wybrał Bóg, mówią apostołowie, wyście odrzucili. I oczywiście świątynia została wybudowana, a potem pewnie ludzie prosili, Boże, bądź obecny pośród nas i czyń swoje dzieło. Ale z tego wersetu 11 można by powiedzieć i wyciągnąć wnioski, że Bóg zbudował coś obok. Bo nie można budować rzeczy w oparciu o własny pomysł, a potem mówić, Boże, zechcij to pobłogosławić, skoro Bóg ma na to plan. Czytamy, on jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, a stał się i tak kamieniem węgielnym. Czyli Bóg coś zbudował, mimo wszystko. Bóg coś zbudował, mimo wszystko. I wiemy dobrze z wersetu 12, że chodziło o dzieło Jezusa Chrystusa. Chodziło o to, by być w Chrystusie. Chodziło o Kościół Boży. I zauważcie, co czytamy w wersetach od 18 do 19. Sanhedryn mówi tak, abyście nigdy już w tym imieniu nie przemawiali. Ani głośno, ani cicho. To był problem dla Sanhedrynu. Oni używają tutaj takiego medycznego terminu w wersecie 17, aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, nie rozlało. Chodzi o obraz wrzoda na ciele ludzkim. Aby ten wrzód się nie rozlał na ciele ludzkim, to zabraniamy wam dwóch rzeczy. Abyście nauczali w imieniu Jezusa i abyście nie nauczali o zmartwychwstaniu w Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy tutaj się skoncentrowali na tych dwóch rzeczach właśnie. Że Boże dzieło obecne to dzieło ludzi, którzy przychodzą w imieniu Jezusa Chrystusa oraz ludzi, którzy nauczają o zmartwychwstaniu w Chrystusie, ponieważ sami tego w swoim życiu doświadczyli. I według tego, co pisze tutaj Łukasz do Teofila, to jest tak zaraźliwe, tak niebezpieczne dla przeciwników Ewangelii. Tak prosta sprawa, a zarazem bardzo trudna. Bo nie chodzi o to, by coś tam poklepać i powiedzieć, i powiedziałem to w imieniu Jezusa, tylko występowanie w imieniu Jezusa Chrystusa to jest przychodzenie z kolan, z czasu trwania w Jezusie Chrystusie, w cichym czasie, w społeczności z Nim, na co dzień, każdego dnia, od deski do deski, kiedy chodzę z Nim, kiedy napełniam się Słowem Bożym, kiedy żyję tym Słowem, kiedy ono zaczyna się wylewać ze mnie, kiedy ono mnie przepełnia, zaczyna determinować wszelkie moje działanie. I kiedy indywidualnie, osobiście czuję i wiem to, że Bóg mnie posyła z konkretnym zadaniem. Ja w prostocie, złamany w duchu niejednokrotnie, idę, aby to zadanie wykonać. To znaczy być w imieniu Jezusa Chrystusa. Być posłanym. Występować w imieniu Jezusa, czyli występować z takim przekonaniem wynikającym nie z fikcyjnego wmawiania sobie czegoś, ale z czasu z Bogiem. Nieść przesłanie, które On wlewa nam w serce, abyśmy się Nim dzielili. I zawsze to będzie przesłanie o zmartwychwstaniu w Chrystusie. Bardzo mnie to porusza. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, 3 rozdział. Ponieważ tam apostoł Paweł mówi bardzo dużo na ten temat. Od 7 wersetu. Jak przerażeni byli ci ludzie, że prości ludzie. Zobaczcie, przychodzić w imieniu Jezusa Chrystusa, to też czytamy w tej historii, oni poznali, że byli z Jezusem. Kiedy trwasz w społeczności z Bogiem, to jest takie niezwykłe. Ludzie widzą, że byłeś z Jezusem, że jesteś z Jezusem, że On jest tym, który cię naucza, że On jest tym, który cię popycha, że On jest tym, który cię inspiruje. Można mówić w imieniu Jezusa, ale to niewiele znaczy, jeżeli nic za tym nie stoi. Ale kiedy stoi za tym rzeczywista więź z Jezusem, w tym jest moc, w tym jest siła, w tym jest autorytet, nie nasz, Boży. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. No to jest tutaj po prostu, popatrzmy na to pod kątem być w Chrystusie, trwać w Nim, a potem jeszcze zobaczymy przychodzić w Jego imieniu, być posłanym przez Niego. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, ale już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Również dzisiaj Kościół jest pełen ludzi, którzy mają niewiele wspólnego z Bogiem. Niewiele czasu spędzają u stóp Jezusa, może wcale. Również dzisiaj chrześcijaństwo sprowadza się po prostu do bywania w Kościele. Wiecie, aż strach pomyśleć, że takie osoby mają wpływ na losy zboru. Poprzez nasze zrozumienie, iż każdy głos jest ważny. Łatwo sobie wyobrazić, jakie mogą być tego rezultaty. Ale tutaj czytamy o człowieku, który zachwycił się Chrystusem i naprawdę do Niego przylgnął całym sobą. Po pierwsze, w wersecie 8 czytamy, Paweł miał ponad wszystko pragnienie poznania Jezusa Chrystusa. Ponad wszystko chciał poznać Jezusa. To jest człowiek, który jest w Chrystusie. Ponad wszystko chcę znać Chrystusa. Do tego stopnia, że wszystkie inne rzeczy wydały mu się niczym śmiecie. To nie znaczy, że nie były wartościowe. Były. Ale w świetle tego, kim jest Chrystus, wszystko inne wydaje się niczym śmiecie. Po drugie, być w Chrystusie oznacza być gotowym do zapłacenia wszelkiej ceny za naśladowanie Jezusa. To jest werset 8 i 10. Uczestniczyć w Jego cierpieniach. Ponieważ wszystko inne w porównaniu z Jezusem jest właśnie bez wartości. Czy doszedłeś już do momentu, gdzie czujesz się rozczarowany tym, że nie płacisz ceny? Gdzie sobie myślisz, co jest ze mną nie tak, że nie płacę dzisiaj ceny za uczniostwo? Inni ludzie powiedzą, jesteś nienormalny, ciesz się, masz spokój. Po trzecie, być w Chrystusie oznacza pragnienie bycia sprawiedliwym na wzór Jezusa. To się bierze z bycia z kimś. Z kim przystajesz, taki się stajesz. Jak przystajesz z krytykantami, którzy wylewają ustawicznie żółć, to taki będziesz. Wylewający żółć. Ale jeżeli będziesz przystawał z Chrystusem, będziesz chciał tylko jednej rzeczy, być sprawiedliwy tak jak On. Bo to cię tak dotknie, tak pociągnie. Jezu, chcę być taki sam jak Ty. I nie jest to przejaw pychy. Jest to głos miłości. Po czwarte, być w Chrystusie to jest pragnienie doznania mocy zmartwychwstania we własnym życiu. I zrozumienie, że wszystko we mnie musi być ożywione przez Niego. Mocą tej, mocą zmartwychwstania. Werset 10 o tym mówi. Żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Ta moc zmartwychwstania podniesie i zasili wszystko i każdego, kto położy w Nim wiarę. Tak jak to było z tym paralitykiem. Mamy ten cud po to, byśmy wiedzieli. Bez względu na to, ile masz lat, ile lat byłeś w nieruchu, ile lat byłeś sparaliżowany, jeżeli uwierzysz w Jezusa i będziesz Nim pokładał nadzieję pomimo wszystko, powstaniesz posilony. To jest moc zmartwychwstania. Apostoł Paweł mówi niezwykłą rzecz. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, by pochwycić. Paweł mówi, ja widzę, ile sfer mojego życia musi być jeszcze przez tę moc ożywionych. Więc dążę do tego, by pochwycić w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. To jest człowiek, który jest w Chrystusie. Po piąte, Poddanie działaniu mocy zmartwychwstania całego siebie i trwania w procesie uświęcenia. To po części to, co tutaj powiedziałem. Ja chcę poznać moc Bożą, ponieważ potrzebuję być uświęcony cały. Nie chodzi o to, aby wmawiać w siebie, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Świątynia, świątynia pańska to jest. Tak? Wydaje mi się, że kiedy człowiek żyje z Bogiem, nie trzeba do tego przekonywać. Wystarczy chwilę z Nim postać, porozmawiać i powiesz, ten człowiek wstał przed chwilą od stóp Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy zostawili na koniec dwa wersety. Jana 14, rozdział, werset 23. Jana 14, 23. Jeśli kto mnie miłuje, mówi Jezus, słowa mojego przestrzegać będzie, czyli będzie je wprowadzał w czyn. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. No i co to znaczy w kontekście żydowskim, że Bóg gdzieś zamieszka? No to jest właśnie Boża chwała. I mamy wypełnienie tych słów gdzie? W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Tak? Jest obecna Boża chwała w postaci ognia? Jest. Na kim? Na budynku? Nie. Na ludziach, którzy ponad wszystko chwycili się Bożych obietnic. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Powstał nagle z nieba szum. To często towarzyszyło teofanii, kiedy Bóg się objawiał. Szum, ogień z nieba, drżenie ziemi. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Czy nie wiecie, że świątynią pańską jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Chciałbym zadać ci pytanie na koniec. Czy naprawdę bliskie są tobie pragnienia apostoła Pawła, o których czytamy w liście do Filipian? Że wszystko inne, mimo że ma niezwykłą wartość, wydaje ci się śmieciami i nie spoczniesz, póki nie doświadczysz tego życia w Chrystusie? Czy może zadowoliłeś się byciem świątynią bez chwały Bożej? Tylko widzisz, świątynia Heroda przynajmniej była wielka, wspaniała, wzniosła, pełna przepychu. Nie było tam chwały, to prawda. Gorzej, kiedy jesteśmy, w swoich oczach wydajemy się sobie wspaniali, wyjątkowi, cudowni. Jesteśmy po prostu ludźmi i tam też nie ma chwały Bożej. Dlatego apostoł Piotr wzywa nas, właśnie ten, który głosił przed Sanhedrynem, powiedział, będziemy słuchać Boga, nie was. Bo kiedy przemawiamy, to przemawiamy dlatego, że wstaliśmy z kolan. Przemawiamy tylko dlatego, że Jezus nas do tego popycha. Dlatego, że byliśmy świadkami czegoś i chcemy o tym mówić. Nasze życie jest tego dowodem. Apostoł Piotr powiedział tak, gdy zakosztowaliście, że dobry jest Pan, a więc gdy doznaliście mocy zmartwychwstania, gdy ona działa w was, przystąpcie do niego, do kamienia żywego. Przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących jest kamień, którym wzgardzili budowniczowie i pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potknął i skało zgorszenia ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Gdybyśmy więc mieli podsumować to wszystko, o czym tu jest mowa, za wszelką cenę musisz doświadczyć mocy zmartwychwstania i poznać osobiście Jezusa Chrystusa. Pozwolić, aby wskrzesił każdą dziedzinę twojego życia i stać się Jego świadkiem. Nie buduj bez Bożej chwały. Nie warto. Takie świątynie są burzone lub same rozpadają się w pył. Bóg wybrał kamień węgielny i przystąp do niego. Amen.